No i zaczynamy bez żadnej pauzy, bo sprawa dotyczy menopauzy. Anna Rębas i goście.
No takiego wprowadzenia moglibyśmy sobie tylko życzyć, ale przed wejściem na antenę witam Państwa serdecznie, Anka Rębas z tej strony i doktor Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska.
Dzień dobry.
Geriatra, internista ze mną w studio i doktor Jarosław Zabojcz, seksuolog.
Dzień dobry.
Rozmawialiśmy nie o menopauzie wcale, ale o euro. No. Pauzie. Pauzie do czwartku.
Pauza do czwartku, dzięki Bogu. Czy to takie emocje się wykończyć można?
No właśnie, jak to jest z tymi emocjami u ludzi w zaawansowanym wieku, po 60, po 70? Moja mama ostatnio do mnie dzwoniła, po 80 kobieta, która mi powiedziała, że to nie jest dobry pomysł euro w takich temperaturach i dla niej, kiedy ona po prostu no, nie wie, co z tym zrobić. Siedziałyśmy na telefonie, właściwie razem oglądałyśmy ten mecz. Musimy uważać, pani doktor?
Pewnie, że tak. Ja myślę, że...
Emocje są.
Emocje są i są w każdym wieku, bo ja w sobotę tak przeżywałam ten mecz, że... A poza tym zauważyłam jedną ciekawą rzecz, że jak oglądam telewizję, to oni grają gorzej. Jak się odwracam, to grają lepiej. Więc zaczęłam wychodzić do kuchni.
Ja od kilku lat tego samego powodu nie oglądam.
No właśnie, ale moja koleżanka też ma taką obserwację, więc coś w tym jest. No nie, nie, no, emocje są w każdym wieku. Czy zabronić w takim razie seniorom oglądać euro? Nie, no bo to byłoby skandaliczne, bo to są dobre emocje. Nie, nawet jak przegramy, to są dobre emocje.
Ja oczywiście żartuję, ale bywają takie sytuacje, kiedy naprawdę to serducho starszych osób nie wytrzymuje, bo to są jednak zupełnie inne przepięcia. No, na co dzień czegoś takiego starsi ludzie nie przeżywają. Już widzę te wszystkie głosy sprzeciwu, które się teraz za chwilę tutaj pewnie pojawią, ale nie, no mówimy poważnie. W pewnym momencie, jeżeli ktoś ma na przykład problemy z nadciśnieniem, z emocjami, bierze leki uspokajające, a tutaj taka dawka adrenaliny.
No to łyka rano wszystkie swoje leki, które ma połknąć na nadciśnienie. Nie mierzy ciśnienia zaraz po meczu, tylko musi odczekać chwilę. Zresztą, proszę Państwa, nawet osoby zdrowe zaraz po meczu.
Zabrak jest skali po prostu.
Tak jest.
Ale nawet osoby zdrowe zaraz po meczu nie powinny mierzyć sobie ciśnienia. No myśmy z mężem wpadli w taką euforię. No po prostu fantastycznie. No ale zobaczcie, ale to jest fajne. No nie pozbawiajmy się. No raz nam się wreszcie udało po tylu latach, tak? Jesteśmy 1/8 finału, za chwileczkę 1/4. No ludzie, nawet jak dostaniemy teraz z Portugalią, niestety będzie porażka, nic nie szkodzi. Ja i tak jestem tak dumna.
Będzie wygrana, Tak, dokładnie. Tak, w czwartek mecz, w poniedziałek znowu wrócimy do tematu. A dzisiaj menopauza, bo przed tygodniem była andropauza. Pan doktor twierdził, że to nie jest jeszcze koniec świata. Dzisiaj, jeżeli chodzi o panów...
Tak podtrzymuję.
Pani doktor, kobiety, klimakterium, menopauza, określenie...
Okres w życiu.
Okres w życiu.
Ja bym chciała jeszcze może powiedzieć tak fizjologicznie i tak z definicji może, że... Bo my tak mówimy menopauza, klimakterium, przekwitanie, zamiennie sobie. Bardzo nie lubię słowa przekwitanie, tak? Bo to jest takie... Przekwitanie to już jest pejoratywny jakby wydźwięk tego. Natomiast menopauza, proszę Państwa, to jest ostatnia miesiączka u kobiety. Natomiast klimakterium to jest ten okres, który dzieje się przed i po tej ostatniej miesiączce. Czyli tak naprawdę my sobie to mówimy zamiennie, ale to nie jest do końca to samo. Menopauza oznacza po prostu ostatnie krwawienie w życiu kobiety i jakby zakończenie pewnego etapu, który wiąże się z naszą funkcją rozrodczą. Ale nie wiąże się, i chcę to od razu jednoznacznie bardzo powiedzieć, menopauza nie jest to znak równości ze starzeniem się.
Czyli... Ustalmy krótko, nie jest to ani choroba, nie oznacza kresu aktywności kobiety w żadnej sferze życia.
Poza jedną, rozrodczą.
Dokładnie tak, ale to wiele kobiet z tego co wiem chwali sobie właśnie tą stronę życia, mówiąc, że wreszcie nie muszą uważać na seks, prawda? Mhm. Jest.
Ja właśnie przed audycją tutaj przytaczałam słowa takiej naszej koleżanki wspólnej, która powiedziała, że nareszcie jest w okresie menopauzy, bo po pierwsze swobodnie wyjeżdża, gdzie chce i nie musi się martwić tym, czy ma ze sobą środki higieniczne, nie martwi się zespołem napięcia przedmiesiączkowego i nareszcie jest pewna swoboda i brak autoalarmu w głowie. Więc to jest jakby taki ten pozytywny wydźwięk menopauzy, aczkolwiek oczywiście mówiąc o menopauzie, większość kobiet będzie mówiła o takich jej negatywnej stronie. I takich objawach, które
są uciążliwe
mm-hmm. i przeszkadzają. I każda kobieta przechodzi inaczej menopauzę. Tego nie można ujednolicić. Każda też będzie miała menopauzę w innym wieku.
Ja przeczytałam, że właściwie może się zaczynać w wieku lat, panie doktorze, 40, nawet przed 40?
Tak, oczywiście może, bo to jest to kwestia hormonalna, fizjologicznie rzecz ujmując. Oczywiście hormony, które się zmieniają na przestrzeni życia i w różnym wieku może rozpocząć się ten okres i możemy wejść w okres menopauzy. Natomiast są oczywiście również te okresy, które są regulowane farmakologicznie, kiedy menopauza jest wywoływana farmakologicznie z różnych przyczyn. Czy to chorobowych, czy po zabiegach, po operacjach, kiedy reguluje się farmakologicznie poziom hormonów, wtedy też można wprowadzić kobietę w ten właśnie sztuczną menopauzę. No i cóż, no i właśnie, i to może być w wieku 20 paru, 30 paru lat, i trudno powiedzieć, że to jednoznacznie menopauza w tym momencie akurat łączy się ze starzeniem.
Tak. Ale większość kobiet statystycznie, jak to jest, jeżeli chodzi o ten wiek?
Między 40 a 47, albo to jest taki ten pierwszy okres, a potem między 47 a 54 rokiem życia. Tak mniej więcej statystycznie. Mhm. Ale dominanta jest tak 45-55. No bardzo różnie. I jeszcze dzisiaj, to tak szukając się też do tej audycji, wyczytałam taką rzecz, że córki są podobne do swoich matek. Czyli jeżeli matka miała dość szybko menopauzę, to prawdopodobnie córka też. Aczkolwiek oczywiście tak nie musi
być.
To
też nie zasada.
Nie zasada, ale że jest
ta powtarzalność. A to jak w wielu dziedziczonych rzeczach, no prawda? To jest pewna powtarzalność.
Też jeszcze chciałam powiedzieć o tej, mówiąc o sztucznej menopauzie, mówimy tu o tej menopauzie farmakologicznej, ale też musimy powiedzieć o menopauzie, która jest wywołana po prostu zabiegiem z różnych powodów, prawda? Kiedy musimy usunąć kobiecie jajniki, które produkują nam najważniejsze hormony. I to jest też wprowadzenie pacjentki w sztuczną menopauzę.
Panie doktorze, główne objawy takie właśnie menopauzy, jeżeli chodzi o te takie kliniczne, kliniczną stronę tego procesu.
Co w historii przed chwilą doktor opowiadała, tak tym pierwszym w ogóle jakby objawem, który obserwujemy bardzo namacalnie, to jest ustąpienie krwawienia miesięcznego. Jeżeli zrobimy badania hormonalne, będziemy obserwowali zmiany w poziomie hormonów płciowych u kobiet. Może okresowo zwiększyć się drażliwość, uderzenia gorąca, zaburzenia koncentracji, pamięci, bezsenność, nadmierna senność. To znowu będzie bardzo indywidualne. Oczywiście tu moglibyśmy powiedzieć, że to tak samo jak w zespole napięcia przedmiesiączkowego, tak? Mhm. Czy ta drażliwość, czy zaburzenia senności, czy koncentracji też występują, więc no to właściwie może nie być tak jednoznaczny czynnik, który będzie o tym świadczył. Natomiast kiedy złożymy to wszystko do kompletu, będziemy obserwowali właśnie te czynniki, które świadczą o tym, że wchodzimy właśnie w okres menopauzy.
To są te objawy kliniczne, natomiast jeszcze mówiąc o takich objawach, które my obserwujemy z czasem, bo to nie jest tak, że nagle jest ostatnia miesiączka i następnego dnia już będą wszystkie te objawy u kobiet występowały. Też musi minąć pewien okres, żeby ten poziom hormonów ustabilizował się na stale na niższym poziomie, żeby te objawy wystąpiły. Natomiast o czym jeszcze musimy pamiętać, że estrogeny są grupą hormonów, które działają na nas protekcyjnie, chronią nas przed pewnymi chorobami. Więc
ich brak lub ich mniejsza ilość
tak, powoduje, że uruchamiają
otwiera bramy
się,
do chorób.
Dokładnie tak. Uruchamiają się zupełnie inne mechanizmy i na przykład zaczyna się u kobiet, które do tej pory miały bardzo niskie ciśnienie, zaczynają się problemy ze skokami ciśnienia. To ciśnienie jest labilne, nieregularne, dominuje troszkę wyższe. To już jest też sygnał, żeby pojawić się u lekarza. Druga rzecz, bezsenność. Błagam, drogie panie, nie męczcie się z bezsennością tylko dlatego, że jest wywołana menopauzą. Trzeba zastosować czy leki wyciszające, uspokajające, trzeba sobie pomóc. Naprawdę, to nie jest tak, że teraz będę cierpieć i nie spać, będę przemęczona, to będzie nam nasilało rozdrażnienie, zrobi się błędne koło. W momencie, kiedy jesteśmy zmęczone, niewyspane, to pewne objawy będą się nasilały. Same sobie będziemy to niestety napędzać. Więc błagam, nie leczmy w tym momencie menopauzy, tylko jej objawy. Włączmy czasami
Leki
objawowe, dokładnie tak. Czy
tak, i to też jest na jakiś czas, to przecież
oczywiście
nie jest na zawsze, więc nie bójmy się tego, żeby tutaj zainterweniować.
Wiesz, chodzi mi o to, żeby kobieta nie szła w tym momencie tylko do ginekologa, panie doktorze, potrzebuję tylko leczenia menopauzy, bo mam takie objawy, ale również pojawiła się czy u internisty, czy jak trzeba, bo nie może sobie na przykład dać z tym rady w sposób psychiczny, u psychiatry, że proszę mi pomóc, jestem w trudnym okresie mojego życia i potrzebuję pomocy.
Oczywiście, że tak.
Bo tak naprawdę ja rozumiem z tego, co państwo mówicie, że ten moment, kiedy wchodzimy w tą menopauzę, jakby to otwiera możliwość zachorowania, możliwość zmian w naszym życiu. Nagle się zaczynamy, wszystko się zaczyna zmieniać i na to trzeba byłoby postawić, położyć jakiś wielki nacisk.
Tak.
Bo my zazwyczaj kojarzymy menopauzę z jakimś, nie wiem, zespołem, z jakąś jednostką chorobową. To
to nie jest
właśnie
choroba.
To nie jest choroba.
Zaczynają się problemy od tego momentu, tak,
tak
można powiedzieć. Tak.
I to słyszę, są to, jak... o czym pani redaktor mówiła, to są objawy, tak? Natomiast jeżeli my przejdziemy też trochę ponad objawami i zaczniemy reorganizować naszą codzienność, nasz sposób życia czy funkcjonowania pomimo tych objawów, będziemy dążyli właśnie do większej stabilności, do większego konstans.
Znaczy, wiesz,
to jest ważne, co pan doktor teraz powiedział. Bo ja podejrzewam, że dużo dziewczyn, dużo kobiet, dojrzałych kobiet, z lenistwa może często mówi sobie, wiesz, ja już jestem w tym momencie i nie robi tego wszystkiego, o czym pan chyba chciał powiedzieć.
Tak, dokładnie, bo to jest, no bo mam już, tak mam menopauzę, mam
tutaj
te
mam
objawy,
słaby
temu się poddam.
Przytyłam 10 kilo, tak. Nie chce mi się
aktywno. Menopauza nie może być usprawiedliwieniem pewnych rzeczy.
Żadnych zaniedbań.
Zaniedbań, no właśnie.
Ale pewnie się tak dzieje.
Ale oczywiście, że tak zdarza się.
Zdarza się.
Nawet często się zdarza właśnie.
Znaczy, wiesz co, ja myślę, że w tej chwili kobiety są też bardziej świadome pewnych rzeczy.
Owszem, i są, ale jednak statystycznie, jakby dalej patrząc, to
no, sami nie, no bo jak same zaczęłyście od statystyki. Jak się patrzy na babki po 60, tak, 60-70 na przykład i tak dalej, no to jakby im już jest wszystko wolno, prawda? I jeżeli chodzi o te złe rzeczy, znaczy ja mam takie czasami wrażenie, jak albo z nimi rozmawiam, albo oceniam pewne rzeczy, że jakby już przestały chcieć i jakby zaakceptowały też to, że im się po prostu już wiele rzeczy nie chce. Poczynając od właśnie aktywności, przez wygląd, po właśnie dietę i innego rodzaju seks na końcu, czy tam na początku, w zależności jak panie chcecie, to sobie to ustawić. Tylko chodzi mi o to, że jakby już nic nie musimy, a jednak nie, bo to jest nasze życie. Jedyne, nikt nam drugi raz tego nie da.
No właśnie, może, ja powiem tak, może nie musimy, ale powinniśmy. Nawet jeżeli nie chcemy dbać o swoje zdrowie dla siebie, to zróbmy to dla naszych bliskich, dla naszych dzieci. Czy dla naszych wnuków. No już nie wiem, jakich argumentów czasami użyć, ale wydaje mi się, że czasami dociera do ludzi, że nie żyją sami dla siebie, tylko żyją też dla kogoś.
I jak mówimy na przykład o tych nawykach podczas żywieniowych, na przykład podczas menopauzy, to nie mówimy o tym tylko dlatego, żeby babka miała ekstra figurę i tak dalej, tylko po prostu jej się to przyda. Ona będzie zdrowsza, ona będzie lepiej się z tym czuła, prawda? Bo i to tak, to wszystko dotyczy też wszystkich innych rzeczy, moim zdaniem, bo ta dieta to jest jeden z przykładów tylko, prawda?
Oczywiście. Ja też taki przykład gabinetowy. Bo nie dość, że już mam menopauzę, tak, która powoduje, że się źle czuję, to jeszcze mam teraz dbać o dietę i pilnować diety, to jeszcze mam teraz dbać o kości. Nie, no to już jest za dużo. Jeszcze mam teraz bezsenność i mam iść, nie wiem, i zwierzyć się lekarzowi z tego, że nie mogę spać. I w pewnym momencie to dla kobiety jest trochę dużo. Ja mam świadomość, że to nie jest dużo, prawda? Bo to wszystko można fajnie razem skompilować i ułożyć w jakiś dobry system życia, w dobry styl życia.
Właśnie, bo to chodzi o styl. O nabranie pewnego stylu, pewnych nowych przyzwyczajeń.
Ale sam wiesz, że przychodzą do gabinetu osoby, które są wyczerpane swoim stanem psychicznym.
Tak.
I dla nich zlecenie, że teraz proszę jeszcze trzymać dietę, bo w menopauzie niestety zmienia się metabolizm, będzie pani tyć, bo w menopauzie trzeba dbać o kościec, bo będzie osteoporoza, to dla tych pań w tym momencie to jest nagle za dużo.
Tylko często...
Trzeba to chyba robić jednak po kolei.
Tak, tylko właśnie często to dotyczy też, wydaje mi się, osób, które po prostu jakby się umartwiają tym, co się dzieje.
No tak.
Więc zamiast zacząć coś robić, to tylko to jest siedzenie, jakby gromadzenie objawów. To mi dolega, tamto mi, a z tym jest mi źle, a z tamtym jest mi źle. Zamiast zbierać, tylko wyliczać i mówić o tym, to zacznijmy przeciwdziałać.
Znaczy, ja uważam, że powinien być taki zestaw badań dla kobiety, która jest w okresie, powiedzmy, po menopauzie, czyli po tej ostatniej miesiączce. I teraz powinien być taki panel, program zdrowotny kobieta kobieta w menopauzie, na przykład. I wiadomo, że w tym momencie, jeżeli nie miesiączkuje od 6-8 miesięcy, bo nie miesiąc czasu to jeszcze za krótko, żeby powiedzieć, że jest w menopauzie, ale nie miesiączkuje na przykład od 6-8 miesięcy, wykonuje następujące badania. Musi iść do internisty, powinno być zmierzone ciśnienie, zrobione echo serca, EKG, profil lipidowy powinien być zrobiony, badanie poziomu cukru i w tym, czy być może densytometria, żeby zobaczyć wyjściowo, jaka jest struktura kostna i czy w ogóle mamy niepokój o osteoporozę, bo o tym też trzeba mówić, tak? I jaki ma obwód w pasie, czy ma o siebie dbać, czy ma teraz rzeczywiście zacząć stosować dietę i się odchudzać, to też by dało kobietom jakąś taką jasność. Natomiast proszę zobaczyć, jednak część pań niechętnie o tym mówi. Bo dla nich menopauza równa się coś się skończyło, a zaczęła się starość. Niestety.
No właśnie, użyjmy tego słowa. Starość.
Musimy,
tak,
musimy.
Starość.
Tak. Teraz już jestem stara, bo już jestem w okresie menopauzy.
Jeżeli my tylko w ten sposób będziemy patrzyli jako to menopauzę, jako moment graniczny, czyli tak jesteśmy młodzi i menopauza, jesteśmy starzy, no tak, faktycznie, to tylko usiąść i płakać.
Teraz usiąść, no? Tylko i poprawdę, no właśnie.
Teraz to właśnie o to chodzi, żeby zacząć działać inaczej, działać, zmienić.
Cieszę się, że w ogóle mówimy o tym. Właśnie menopauza, starość i tak dalej, bo często jest to słowo wytrych, słowo klucz do pewnych objawów, prawda? A tak naprawdę no, można byłoby to słowo czymś zastąpić. Klimakterium, przekwitanie, tak jak pani mówi, menopauza, etc. Ludzie jakby boją się powiedzenia...
Czy słowo starość jest niedobre.
Tak, tak, no. Tak, dokładnie. Myślę, że dlatego nie używają znaczy, tego przykład, starość.
Właśnie,
wymyślili menopauza.
Tak. Ale jest coś takiego, prawda? Że jednak boimy się, że przychodzi menopauza, to równa się, że wchodzę w jakiś ten gorszy okres swojego życia.
Znaczy w ogóle ustalmy jedno. No nie ma innej drogi, pani doktor, no. Panie doktorze. No będziemy wchodzić, wszyscy tutaj, którzy mamy 30, 40, będziemy wchodzić w ten okres 50, 60, 70. No nie pójdzie to w dół, prawda? Pójdzie to w górę.
Dlatego ja bym bardzo chciała powiedzieć, że nie bójmy się starości, ponieważ ja mam przykłady w gabinecie naprawdę fajnej starości. Przepraszam za użycie słowa starość.
No właśnie, a nie przepraszajmy, nie, bo czasami trzeba tego użyć.
Nie, bo ja staram się, jednak w gabinecie też staram się nie mówić starość, tylko w tym okresie życia mówię na przykład, albo no teraz w pewnym wieku i też wiesz, nawet nie ujednolicam tego wieku, bo przychodzi do mnie pacjent lat 80 i ja mówię w pewnym wieku. Nie mówię, że w pewnym wieku lat 80, tak jak pan czy pani, te objawy mogą być, tylko bardzo unikam takiego jakby sformatyzowania, że te dolegliwości to są na pewno związane z wiekiem. Najpierw mówię, wykluczmy patologię, a dopiero potem będziemy mogli wszystko zwalić na wiek.
No ja też mówię, że z upływem czasu dzieje się coś tam.
Tak, ale pacjenci też nas kokietują, bo teraz, kiedy jestem stara czy stary, to już mi tam coś wolno. Ależ absolutnie nie jest pani stara, ależ absolutnie nie jest pan stary. Jest coś takiego.
A niektórzy, a dla niektórych to jest diagnoza. Tak? Jestem stary, ale taka pozytywna. No to teraz w takim razie...
Nie zawsze, ale to już
no, no właśnie, to niektórzy, tak? Teraz sobie mogę na coś pozwolić.
Dopóki kobieta czy mężczyzna nie rozmawiali, nie myśleli nawet, nie odczuwali tego, że być może ta menopauza już puka do ich drzwi, to w ogóle nie było tematu w ich życiu. To znaczy, młodość rządzi się swoimi prawami, prawda? Młodemu wolno wszystko, młody czuje się zawsze dobrze, prawda? W momencie, kiedy już organizm zwalnia, w którym się już zaczyna troszeczkę psuć i pojawiają się pewne problemy, no pojawia się to określenie, tak, moim zdaniem. I jest to moim zdaniem jest to zaproszenie pacjenta, kobiety, mężczyzny do nadania swojemu życiu innej jakości. Do jakby tak. Do myślenia, tak. Wreszcie świadomego myślenia. Dlatego tak myślę, że może po 50 czasami ludzie są zmuszeni do tego, żeby się troszeczkę zająć swoim zdrowiem, zrobić te wszystkie właśnie stężenia, hormony, profil lipidowy. Być może po 50 pierwszy raz robią. Myślę, że nie. Znaczy chciałabym, żeby tak nie było, ale jeśli tak jest, To może dobrze, to może jest ta dobra strona menopauzy też, tego momentu, w który wchodzimy, jeżeli już używamy tego określenia.
Czyli jeżeli to ma nas nakłonić do wykonania pewnych badań, które zaniedbaliśmy przez 12 lat, to faktycznie, no to będzie pozytywne.
A słuchaj Jarek, jesteś seksologiem, a gdyby mówić o menopauzie jako o dojrzałości, że jesteśmy teraz dojrzali,
bo jesteśmy,
prawda?
Żeby dbać o siebie.
O siebie. Dojrzewam do tego, żeby wykonywać regularnie wszystkie badania, chociaż mam nadzieję, że większość ludzi w tej chwili rzeczywiście te badania regularnie wykonuje.
Ale zobaczcie, to jest tak jak w tym okresie, kiedy powiedzieliśmy, że to jest chociażby zaprzestanie miesiączkowania. To są oczywiście te zmiany, które teraz ja skupiam się na tej części stricte seksualnej. Zmienia się okolica narządów płciowych, jest inna wilgotność, mogą być wahania w pH, czy infekcje się pojawiać, czy coś. Ale zmienia się też jakby nasze podejście chociażby do seksualności, która nie musi być gorsza. Ona teraz może być zupełnie inna, swobodna. Cóż, to też jest dobry moment, żeby z tego zacząć korzystać.
Też plusy.
Halo, mam menopauzę 4 lata już, ale absolutnie nie jestem stara. Chyba wywołaliśmy wilka z lasu, dokładnie tak. Nie, no bo dobrze, że pani to pisze, pani Anna. Tutaj pana doktora bardzo serdecznie pozdrawia.
Odwzajemniam, dziękuję.
I wcale nie mam oporów, aby rozmawiać o tym z innymi koleżankami. myślę, że tak właśnie, ustawiając w ten sposób problem, to nikt nie ma oporu, nie powinniśmy mieć w ogóle oporu i problemu w
rozmowie
na ten temat.
No bo właśnie nie traktujemy tego jako problem, tylko jako zmianę, jak pewien moment, może graniczny, ale jednak moment do tego, żeby zmienić swoje nastawienie, właśnie swój styl życia, podejście do pewnych spraw, chociażby zdrowotnych, ale to nie jest jakiś koniec.
Ale też tutaj pan Wojtek, menopauza, czyli pauza od mena.
Oj, oby nie.
Pan Wojtek, oby nie, dokładnie. Strasznie mi się to podoba. Także ustalamy. Wcale nie gorsza jakość życia, tylko próba dbania, świadomego myślenia.
Absolutnie tak.
O sobie, ale jest też parę rzeczy, które no, się zmieniają, pani doktor. Trzeba przyznać, już nie możemy ani jeść tak, jak jedliśmy kiedyś, ani zażywać na przykład, no nie wiem, aktywności fizycznej, tak jak kiedyś na przykład. Nasza tkanka mięśniowa, kostna i tak dalej.
Ale jeżeli będziemy nadal aktywni fizycznie, utrzymamy tę tkankę,
jeżeli zaczynamy dopiero w tym okresie.
Jeżeli ktoś był aktywny fizycznie, menopauza nie wyklucza go absolutnie z dalszej aktywności fizycznej. To w ogóle o tym musimy sobie powiedzieć. Czyli dalej uprawia sporty, utrzymuje dobrą masę mięśniową i pracuje na swoje kości.
Naprawdę?
Naprawdę.
No bo ja właśnie ostatnio usłyszałam, że może czas się żegnać z pewnymi dyscyplinami.
Kto to pani powiedział? To ja się z nim chętnie spotkam.
Że to już nie ta wydolność, że to już nie ta szybkość.
Oczywiście nie ta wydolność i nie ta szybkość.
No,
ale to
wyczynowo
nie
może nie będzie, ale, no tak. Ale to nie oznacza absolutnie jakiegoś marazmu.
Z treningów. No właśnie. To jest mowa do
tym bardziej, że każdy trening tak naprawdę pracuje na korzyść pacjentki, bo poprawia masę mięśniową i masę kostną. Ja to będę powtarzała cały czas. Czyli potencjalnie będzie mniej urazów i mniej nieszczęścia z powodu tego, że się będziemy regularnie ruszać. Natomiast ten ruch też jeszcze przełoży się na to, że ta sylwetka się też będzie inaczej zmieniać. Bo będzie się zmieniać.
No, będzie.
No niestety, no, ten tłuszczyk na brzuszku się pojawi, pupa też się zrobi trochę większa, ale jeżeli będziemy regularnie ćwiczyć, do tego dobra dieta, dobra, zbilansowana, fajnie, rozsądna dieta, to naprawdę kobiety mogą utrzymać piękne ciała przez wiele, wiele lat. Ja chcę powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy. Zmienia się nam też jakość skóry. I tutaj warto też zwrócić uwagę na jedną rzecz, ponieważ w momencie, kiedy spada poziom estrogenów, skóra robi się bardziej wiotka, ona jest mniej nawodniona, pojawia się więcej zmarszczek. I to jest jakby też taki namacalny, widoczny objaw postępującego procesu i umijającego czasu.
U panów też?
U panów też.
Tak,
dokładnie, to jest tak samo. Natomiast chcę zwrócić uwagę, bo mamy akurat okres lata. Nie naświetlajmy się mocno na słońcu, jednak te filtry, bo one też chronią wtedy skórę przed nadmiernym przesuszeniem. I pijmy dużo wody, to tak przy okazji. Mhm. Niezależnie od tego, czy jesteśmy w menopauzie, czy nie.
Chociaż jak oglądam na przykład panie, które wystawiają się na słońce po 60 i mają, no niestety, co tu dużo mówić, bardzo brązowe te ciała, to zawsze się zastanawiam, czy one wiedzą o tym, co pani doktor mówi, czy może nikt nigdy im tego nie powiedział.
Na pewno wiedzą, bo o tym się mówi naprawdę dużo.
Bo to nie wygląda dobrze.
Nie wygląda dobrze, ale to my tak myślimy, pani Aniu. Tylko, bo ja myślę w tym momencie, że ta kobieta jest sobą zachwycona. Niestety, bo ona z jakiegoś powodu to robi.
I jeśli nas słucha, to pozdrawiamy.
Tak. Pozdrawiamy, tak. Że ona po prostu ma taką potrzebę, no niestety. No jest uzależnienie od promieni słonecznych, też to choroba.
Aczkolwiek trzeba trochę głowę przygrzeć, żeby też lepiej działała.
Witamina D, tak?
Tak. Mhm.
Ale to wystarczy rączki wystawić, nie przygrzewajmy głowy.
I jeszcze może zdążymy króciutko, bo teraz rozmawialiśmy o tej fizyczności, aktywności, ale pojawiają się też lęki, stany depresyjne,
tak,
właśnie
bardzo
ta
często.
Bezsenność bardzo kobiet
często.
Właśnie, jeżeli chodzi o te silne wahania hormonalne, nie wiem, panie doktorze, to jest...
Tak, dlatego właśnie jakby w tym momencie też warto, o tym wcześniej Dagmara powiedziała, czy skorzystać z pomocy psychiatry, kiedy potrzebujemy leków, czy zgłosić się do psychologa, do terapeuty, bo to jest ten moment, kiedy faktycznie w naszej psychice też się coś zmienia. My też reagujemy inaczej.
Emocjonalne. To się tak nazywa? Masz jakieś rozsianie emocjonalne, albo masz niestabilną jakąś...
Niestabilność emocjonalną.
Nastrój jest niestabilny.
Zmienność nastrojów, tak. Natomiast jest jeszcze jedna ważna rzecz. Jest grupa kobiet, bo oczywiście nie mówimy dzisiaj o leczeniu. Jest grupa kobiet, która nie może skorzystać z leczenia w postaci hormonalnej terapii zastępczej, bo ma do tego przeciwwskazania przeróżne. Nie wnikajmy tutaj. I teraz jak pomóc tej grupie osób, prawda? I naprawdę, proszę mi wierzyć, że czasami leki antydepresyjne, leki uspokajające, bardzo fajnie zupełnie wyciszają tę grupę pacjentek i nie tylko tę, bo też czasami potrzebują i ta grupa, która jest na HTZ-ach, ale
czyli hormonalnej terapii zastępczej.
Tak, dokładnie. Tylko nie bójmy się tych leków, bo jest tak, bo pacjentki się boją, Boże, a jak się do nich przyzwyczaję, jak się od nich uzależnię. Nie uzależnimy się od nowych leków, naprawdę nie ma w tej chwili uzależnienia, one są bezpieczne, a pomogą i kobiecie i jej najbliższym.
No właśnie, bo to
właśnie, bo niestety jej rozdrażnienie, jej złe samopoczucie, jej chwiejność emocjonalna, jej bezsenność będzie się potem przekładała na jakość życia w rodzinie.
Tak.
Za tydzień spotykamy się godzinę później.
Tak jest.
13:30. Zapraszam Państwa do słuchania audycji za tydzień. Już wejdziemy w okres wakacyjny. Dziś to już wszystko. Pani doktor Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska była z nami i doktor Jarosław Zabojszczyk.
Dziękuję.
Kłaniamy się, dziękujemy.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Do widzenia.